Magazyn Zachodni. Zaprasza Bartosz Garczyński.
Czy zagraża nam katastrofa ekologiczna? Ostatnio temat ochrony środowiska dominuje w rozmowach na najwyższych szczeblach, a obecnie trwa konferencja klimatyczna w Glasgow. Jest środa, 3 listopada. Przy mikrofonie wita Państwa Bartosz Garczyński, a to oznacza, że już czas na odrobinę geopolityki w Radiu Poznań. Na temat zagrożeń spowodowanych zmianami klimatu i wyzwań stojących przed państwami porozmawiam dziś z profesorem Bogdanem Chojnickim z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Zapraszam wszystkich, także tych, którzy nie wierzą w globalne ocieplenie. Następnie o znaczeniu wyroku niemieckiego Trybunału Konstytucyjnego dla procesu federalizacji Europy dowiemy się z opracowania profesor Magdaleny Baińczyk z Instytutu Zachodniego.
Magazyn Zachodni.
A już teraz w magazynie zachodnim Radia Poznań gościmy profesora Bogdana Chojnickiego z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Dobry wieczór, panie profesorze.
Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu.
W Glasgow trwa szczyt klimatyczny. Przedstawiciele państw i środowisk biznesowych oraz naukowych debatują nad ratunkiem dla ludzkości. Sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres twierdzi, że zmierzamy w kierunku katastrofy klimatycznej. Tymczasem wiele osób nie dowierza. Mówią, obserwując to, co jest dookoła nich, że właściwie jest zielono, woda płynie, wszystko jest w porządku. No i czy jest się czym martwić?
A tak, woda płynie i jest zielono, to prawda. Każdy może w ten sposób powiedzieć i z tego powodu całkiem się cieszymy, ale też pamiętamy, że w naszej Wielkopolsce jeszcze w 2019 roku płynęło tej wody zdecydowanie mniej i nie było zielono. Za nami bardzo...
Ale to mniej płynęło w 2019?
Tak, bo mieliśmy do czynienia z potężną suszą.
Czyli jest lepiej w takim razie.
Tak, jest w pewnym sensie lepiej, bo rzeczywiście jest trochę cieplej. Znowu trzeba powiedzieć, że temperatura na Ziemi nam wzrosła. No i oczywiście wzrosła także w Polsce. No ostatni rok miał taką fajną cechę, że padał deszcz dość regularnie w ciągu całego sezonu wakacyjnego. No i oczywiście, jeżeli tak padał sobie regularnie, to wielu z nas popsuł może wypoczynek urlopowy, natomiast dla przyrody to była taka optymalna sytuacja, bo od czasu do czasu otrzymywała dawkę wody, do tego było stosunkowo ciepło. Niestety tak nie będzie w przyszłości, bo pamiętamy, że wzrasta temperatura i w przypadku, gdy w Wielkopolsce pojawi nam się znowu brak opadów, a to prędzej czy później się zdarzy, tak to będzie wyglądać, no to taka sytuacja zielono i dużo wody za oknem, ona będzie już mniej zielona i mniej wilgotna. I to się zdarzy w przyszłości, bo wzrasta temperatura. W Polsce wzrasta bardzo gwałtownie, tylko warto przypomnieć o tym zmianie standardu średniej temperatury w Polsce w ciągu ostatniej dekady. Wzrosła nam o 0,8 stopnia Celsjusza. Innymi słowy, wyższa temperatura to większe parowanie. Gdy zabraknie wody, poczujemy brak wody zdecydowanie w mocniejszy, intensywniejszy sposób. W tym przewracaniu się klimatu nie ma, przewracający się klimat, on nie robi tego w sposób spektakularny ciągle, tylko od czasu do czasu i do tego musimy się dostosować.
No mamy też te anomalie różne, które nas nawiedzają, prawda? Mamy nasilenie się jakichś trąb powietrznych w Polsce, które od czasu do czasu możemy zaobserwować. Wcześniej jakoś tych zjawisk nie obserwowaliśmy zbyt często, albo wręcz w ogóle.
Wcześniej te zjawiska też występowały, to trzeba powiedzieć, bo ale było ich zdecydowanie mniej. Proszę pamiętać, że ta słynna powódź w Poznaniu w tym roku, pod koniec czerwca, temu towarzyszyła napływ gorącej, wilgotnej masy powietrza z południa. Ta coraz częściej występuje na terenie Polski. Teraz oczywiście zaburzenie tej stabilności takiej masy to potężne opady w bardzo krótkim czasie. I tu dochodzimy do tego drugiej odsłony zmiany klimatu, bo z jednej strony mówimy o tych przeciągających się okresach bezopadowych, wynikających z faktu, że powietrze i gorące napływa nam i zalega nad Polską. Z drugiej zaś strony mówimy o napływającym, wilgotnym powietrzu, które przynosi opady, ale bardzo gwałtowne, z którymi tak naprawdę wielokrotnie czy w wielu miejscach sobie nie radzimy.
Tak jak miało to miejsce w Poznaniu, tak?
Tak jak to miało miejsce w Poznaniu, w Toruniu, zdaje się w Koszalinie, w wielu miejscach w Polsce, bo to jest ta druga odsłona zmiany klimatu. Niestabilna atmosfera to z jednej strony atmosfera wywołująca suszę, ale z drugiej strony atmosfera, która od czasu do czasu daje nam popis swojej mocy w postaci różnego rodzaju zawirowań, czy to burz, czy tornad, czy też potężnych wiatrów, które na przykład niszczą całe hektary lasów.
Okej, panie profesorze, czyli problem istnieje, to mamy to ustalone, jest to udowodnione naukowo w takim razie. Skoro ocieplenie klimatu to już fakt, to w takim razie ile z tego problemu jest wynikiem działalności człowieka, bo wiem, że tu także trwa dyskusja nad antropogenicznością zmian klimatycznych i czy czasem obserwowane ocieplenie nie jest wynikiem zwykłego, naturalnego cyklu wahań temperatur na świecie.
Chciałoby się powiedzieć, że to naturalny cykl, ale jak spojrzymy na modele geologiczne, czyli modele zbudowane na bazie wiedzy geologicznej, to temperatura w Polsce bardzo powoli, ale powinna spadać. Natomiast temperatura w Polsce czy na globie nie powoli, a bardzo gwałtownie rośnie. I to jest jedna z takich przesłanek podstawowych, żeby dobrze się zastanowić, co się dzieje. Pamiętamy, że nasze doświadczenia, gdy mówimy o modelach geologicznych, one biorą pod uwagę procesy naturalne. No, pojawienie się człowieka w zasadzie jest totalną zmianą w krajobrazie i totalną zmianą w środowisku. I ten gwałtowny przyrost temperatury należy łączyć z oddziaływaniem człowieka. Jednym z takich przykładów na to, czy pewnego rodzaju dowodem na to, że to człowiek, są modele klimatyczne, bo one zakładają różnego rodzaju procesy fizyczne w atmosferze, którą zmieniamy, które powodują wzrost temperatury. I praktycznie rzecz biorąc, gdy uruchamiamy te modele, badamy to, co się dzieje i to, co się powinno dziać, gdyby nie było człowieka, to widzimy wyraźną różnicę. Człowiek oddziałuje na środowisko, pamiętamy, oddziałujemy na hydrosferę, na litosferę, czyli na tereny lądowe. Atmosfera nie jest wyjątkiem. Tu też człowiek oddziałuje na rzeczywistość. Jest nas coraz więcej. Wykorzystujemy olbrzymie ilości nieodnawialnych źródeł energii. Mam tu na myśli spalanie czy to węgla, czy gazu, czy ropy naftowej. Blokujemy te spaliny w atmosferze, no i koniec końców atmosfera nam się zmienia. Człowiek nie jest małym takim ziarenkiem w środowisku, tylko przez swoją wielkość populacji, przez swoje wynalazki jest bardzo ważnym elementem, graczem, który to środowisko kształtuje.
Okej, panie profesorze, tylko nie palimy od wczoraj, tak? No, palimy już od jakiegoś czasu różne paliwa kopalne, że tak to...
To proszę sobie to pomnożyć przez liczbę populacji. 50 lat temu było nas dwa razy mniej na Ziemi, a później proszę sobie to, do tego jeszcze dodać proces upowszechniania technologii spalania. Po II wojnie światowej ten proces się mocno upowszechnił. On jest utożsamiany z dobrobytem, jest utożsamiany z bezpośrednim dostępem do energii. No i oczywiście w ten sposób ta intensywność emisji, ona gwałtownie wzrosła. Proszę sobie proste zadać pytanie, ile kiedyś podróżowaliśmy samolotami, a ile samolotów jest teraz? Proszę policzyć, ile mamy samochodów, których używamy, i przyrównać tą liczbę do tych z przeszłości.
Trochę to spadło w czasie pandemii, prawda? Bo tam wtedy odnotowaliśmy duży spadek emisji CO2 w momencie, kiedy...
Nie do końca. Proszę pamiętać, że fundamentem gospodarki jeszcze do dziś są nieodnawialne źródła energii. I oczywiście o ile potrzeby transportowe zostały zredukowane, bo ludzie po prostu mniej podróżowali, to było widać w spadku tych gazów, które są związane z emisją, czy są związane ze spalaniem paliw w silnikach, o tyle same fundamenty gospodarki, czyli energetyka, przemysł, one pozostały niezachwiane. I w tym momencie trzeba pamiętać o tym, że taka pandemia, ona niewiele jest w stanie zrobić. Systemowa zmiana systemów energetycznych i transportowych to jest w zasadzie klucz do rozwiązania problemów. I pandemia tu niewiele zmieniła. Może nawet pogorszyła, bo ludzie koncentrują się na swojej ekonomii, co jest niezwykle ważne. Natomiast trzeba pamiętać, że ta zmiana, konwersja systemu energetycznego, no będzie wymagała od nas wysiłku.
No, wysiłku i też większej ilości pieniędzy zapewne przeznaczanych na energię.
Proszę pamiętać, że my zazwyczaj mówiąc o wydawaniu pieniędzy myślimy tylko i wyłącznie w kategoriach straty, natomiast pamiętamy, że wydawanie pieniędzy to też inwestycje i myślę, że takie przesłanie z Glasgow, z jednej strony pewna dbałość o nasze wspólne działania, ale z drugiej strony też taki wyraźny sygnał, że ta konwersja systemów energetycznych to jest szansa na nowe miejsca pracy, na rozwój technologiczny i na ograniczenie oddziaływania, takiego negatywnego oddziaływania na środowisko. To długofalowo się opłaca. Nie możemy w nieskończoność tej planety zmieniać, na obraz i podobieństwo tego, co sobie w głowie umyślimy, musimy brać pod uwagę potrzeby całego środowiska i poszukiwać takiego stanu, w którym planeta, czy dążyć do takiego stanu, w którym planeta pozostanie niezmieniona dla przyszłych pokoleń, do tego...
Trochę się do niej dostosować, tak?
No tak, to jest fundament zrównoważonego rozwoju. My musimy zostawić planetę w takim stanie, żeby następne pokolenie mogły to funkcjonować. A ogrzewanie atmosfery, czy też zmiany na lądzie, czy na morzu, one temu nie służą. Muszą być wykonane, bo wiadomo, środowisko jest tą bazą do naszego funkcjonowania, ale celem nie może być chwilowy zysk, kosztem następnych pokoleń. To jeżeli coś takiego w ten sposób myślimy, a trochę tak to wygląda, no to praktycznie rzecz biorąc idziemy ku upadkowi. I to przesłanie z Glasgow, ale nie tylko z Glasgow, bo wyzierające także z innych raportów, dokumentów, jest proste. Nie zostawimy planety takiej, jaką zastaliśmy, a to oznacza, że nowe pokolenia będą się mierzyć z takimi problemami, których nie chcielibyśmy im zafundować.
Jasne, nie chcemy zafundować naszym dzieciom takiej przyszłości w brudnym świecie, z brudnym środowiskiem, z ocieplonym klimatem i z problemami ekologicznymi, ale nie wszystkie kraje, zdaje się, patrzą na ten problem równie realnie. Obecny szczyt odbywa się bez Chin i Rosji. Chiny są odpowiedzialne niemalże za 1/3 emisji gazów cieplarnianych. Europa, no właśnie, według różnych szacunków, tutaj mam w 2019 14,5% emisji CO2 na całym świecie, przy czym trzeba zaznaczyć, że kraje Unii Europejskiej nieco powyżej 8%. Zdaje się, Europa przoduje w tym procesie nawracania krajów na zieloną energię, a to nie Europa jest największym emitentem na świecie.
Panie redaktorze, jest to opis rzeczywistości, który często ludziom się, że tak powiem, dobrze omówi, natomiast trzeba na to w pewnym sensie inaczej spojrzeć. Gdy spojrzymy na emisję dwutlenku węgla przypadające na jednego mieszkańca, rozumiem, że mieszkaniec Kuala Lumpur czy Pekinu ma takie samo prawo korzystania ze środowiska jak mieszkaniec Warszawy czy Berlina. Gdy przeliczymy na emisję na jednego mieszkańca, to wcale nie Chiny są największym emiterem, tylko Europa. I teraz proszę sobie samemu odpowiedzieć na to pytanie, na kim leży większy obowiązek do redukcji emisji dwutlenku węgla? Na tym, który korzysta bardziej z emisji dwutlenku węgla, czy na tym, który korzysta mniej?
Personalnie, chodzi osobiście na mieszkańca.
Jeżeli,
tak, czyli...
jeżeli uznamy Ziemię za nasz wspólny dom, to każdy z nas będzie miał takie samo prawo korzystania z tego środowiska. Jeżeli my z emisją na jednego mieszkańca znacznie przekraczamy emisję Chińczyków, nawiasem mówiąc, Niemcy niewiele więcej od nas emitują, są bardzo porównywalne w przeliczeniu na mieszkańca, to niestety na bogatych państwach albo na tych państwach, które emitują, leży największy obowiązek poprawy.
No właśnie, panie profesorze,
mają rację.
Pobawię się.
Nie mogą kształtować swojego rozwoju gospodarczego o dalszą eskalację spalania paliw kopalnych. Co ciekawe, Chińczycy o wiele więcej zrobili, jeżeli chodzi o odnawialne źródła energii, niż na przykład Polacy, patrząc z perspektywy proporcji tak zwanego miksu energetycznego. My wciąż na Chińczyków zrzucamy fakt, że one więcej emitują. Tam jest 1,3 mld ludzi. Jedno miasto jest większe od populacji całej Polski, więc nie należy w ten sposób patrzeć. Trzeba przeliczyć na mieszkańca. Jak powiedziałem, ludzie mieszkający na całej planecie mają takie samo prawo korzystania z tej planety i nie może być tak, że my zrzucamy na 1,3 mld biedaków odpowiedzialność za to, co chociaż wiemy, że w proporcjach wyglądamy źle. To jest moim zdaniem bardzo błędny sposób opisu rzeczywistości.
To do tego ja odwrócę teraz stanowisko. Właśnie chciałem już wcześniej, ale już nie chciałem przerywać. To znaczy, bo trochę to jest też tak, że państwa zachodnie zbudowały swoją przewagę kapitałową i polityczną na świecie na rewolucji przemysłowej, na emisji CO2, także nagle teraz mówią innym państwom, tym biedniejszym, które CO2 nie emitowały w takim zakresie, musimy zacząć dbać o klimat i stawiamy na ekologię. No i właśnie, co mają pomyśleć przedstawiciele tych biednych państw, tych mniejszych państw, skoro obecny stan naszego klimatu, no to wynik wielu lat trucia atmosfery, no właśnie przez państwa zachodnie, wysoko rozwinięte, prawda?
Można odpowiedzieć, że z jednej strony na tych państwach leży największy obowiązek pomocy krajom, które, że tak powiem, ten proces jeszcze tego procesu nie mają przed sobą, a trzeba uniknąć. I proszę zauważyć, że wczorajsza deklaracja dotycząca na przykład lasów amazońskich, to też deklaracja funduszy z Unii Europejskiej, które pomogą Amazonii przetrwać, czyli jest pewne poczucie odpowiedzialności ze strony szczególnie tutaj europejskiej. To jest jedna odpowiedź, a druga odpowiedź jest jeszcze ważniejsza. Odnawialne źródła energii, technologie odnawialnych źródeł energii, nowe pomysły mogą się zarówno rodzić w tych bogatych, jak i w tych rozwijających się państwach. Więc to nie jest tylko kwestia wymuszenia na kimś działania, tylko to jest też kwestia zachęty do tworzenia nowej rzeczywistości. To jest szansa na rozwój gospodarczy, nawet dla tych mniejszych państw. To jest też szansa na stworzenie nowej logiki. Wcale ona nie musi się urodzić w Krzemowej Dolinie. Ona może się urodzić także, nie wiem, na Podlasiu, tylko jest kwestia tego, oczywiście zaraz pan może pan użyć argumentu, że tam nie ma pieniędzy. Z pieniędzmi to jest troszeczkę tak, że jak jest pomysł, to pieniądze się też pojawiają, więc warto też patrzeć zawsze, szczególnie przy zmianach, jako szansie na swoją szansę.
A o tej szansie już, przepraszam panie profesorze, musimy stawiać kropkę nad i, bo czas nam się kończy. Wiem, że ten temat moglibyśmy omawiać w nieskończoność, bo jest to bardzo szeroki temat i jest bardzo wiele tutaj wątków, które warto by było omówić, natomiast no, niestety formuła programu już nas też ogranicza. O tych szansach, o tej zmianie w podejściu do klimatu, w podejściu do także gospodarki rozmawiałem dzisiaj z profesorem Bogdanem Chojnickim z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Bardzo dziękuję za rozmowę i za wszystkie informacje, panie profesorze.
Dziękuję serdecznie. Dobranoc.
Magazyn Zachodni.
Przed orzeczeniem Polskiego Trybunału Konstytucyjnego na temat nadrzędności Konstytucji Krajowej nad przepisami Unii podobny wyrok zapadł w Niemczech w maju ubiegłego roku. O rozdźwięku pomiędzy wyrokiem a federalizacją Unii Europejskiej dowiemy się z opracowania autorstwa profesor Magdaleny Baińczyk. Czyta Piotr Maciejewski.
Wyrok Federalnego Trybunału Konstytucyjnego z 5 maja ubiegłego roku stanowi istotne wydarzenie o charakterze prawno-politycznym w polityce unijnej. Rok 2020 został bowiem zdeterminowany stałym przekształcaniem Unii Europejskiej w kierunku przeciwnym do doktryny Federalnego Trybunału zaprezentowanej w omawianym wyroku, a więc w kierunku organizacji międzynarodowej o charakterze quasi-państwowym, która samodzielnie decyduje o zakresie swoich kompetencji i tym samym odchodzi od zasady kompetencji powierzonych. Proces ten dokonywany jest przez unijne instytucje ponadnarodowe, Komisję, Parlament Europejski, Trybunał Sprawiedliwości Unii i określany między innymi jako konstytucjonalizm wartości, który stanowi powrót do idei przyświecających traktatowi ustanawiającemu konstytucję dla Europy, odrzuconemu w referendach we Francji i Królestwie Niderlandów w 2005 roku. Frank Schorkopf odnosi to pojęcie przede wszystkim do aktywizacji zasady państwa prawa jako podstawy działań instytucji unijnych. Zasada ta, zgodnie z brzmieniem Trybunału, jest wartością, która nie stanowi podstawy do podejmowania działań władczych przez instytucje unijne. Lapidarnie zostało to ujęte w opinii służb prawnych Rady Unii Europejskiej z 2014 roku. Poza traktatowe przekształcenie wartości w kompetencje Unii Europejskiej stanowi jeden z elementów federalizacji Unii. Kolejną wartością, która stanowi podstawę do poszerzenia zakresu kompetencji Unii, jest demokracja, czego przykładem są dokumenty Komisji i Parlamentu Europejskiego w sprawie reformy Unii, mocno eksponujące realizację demokracji w Unii Europejskiej poprzez wzmocnienie Parlamentu Europejskiego, a nawet elementy bezpośredniej pseudodemokracji, na przykład stworzenie agor obywatelskich w sprawie przyszłości Europy. W świetle powyższych procesów federalizacyjnych wyrok Federalnego Trybunału z 5 maja ubiegłego roku stanowi podwójny dysonans, jest sprzeczny z wyżej wspomnianą polityką instytucji unijnych i opiera się, po pierwsze, na zasadzie nadrzędności konstytucji krajowej, która po raz pierwszy została wyrażona expressis verbis w orzecznictwie Federalnego Trybunału. Po drugie, na klasycznym rozgraniczeniu między państwami członkowskimi jako podmiotami pierwotnymi integracji, które decydują o jej celu, zakresie i kierunku, a organizacją międzynarodową powołaną do realizacji programu integracyjnego państw członkowskich. Po trzecie, na zasadzie demokracji, zgodnie z którą istotne decyzje z zakresu polityki unijnej muszą posiadać legitymację demokratyczną Parlamentu Krajowego. Po czwarte, na kontroli zachowania tożsamości konstytucyjnej oraz ultra vires przez Krajowy Sąd Konstytucyjny. Każdy akt, który nie mieści się w owym programie i stanowi strukturalne przesunięcie kompetencyjne na korzyść Unii Europejskiej, podlega kontroli Krajowego Sądu Konstytucyjnego, który jest odpowiedzialny za zachowanie tożsamości konstytucyjnej. Ponadto należy wskazać, że wyrok Federalnego Trybunału jest sprzeczny z działaniami niemieckich polityków w instytucjach unijnych oraz niemieckiego rządu, który w ramach swojej prezydencji bardzo aktywnie wspierał konstytucjonalizację wartości. W tym kontekście pojawiają się kluczowe pytania. Pierwsze, czy cel niemieckiej polityki unijnej stanowi wypadkową wektorów działań Federalnego Trybunału i niemieckich polityków unijnych i rządu federalnego? Drugie, czy pozostałe państwa członkowskie są w pełni świadome tychże procesów oraz popierają federalizację Unii Europejskiej? Naukowa analiza tych procesów oraz przedstawienie ich konsekwencji dla funkcjonowania Unii stanowi niewątpliwie jedno z fundamentalnych zadań dla nauki prawa Unii Europejskiej.
Ja bym dodał jeszcze pytanie, dlaczego wyrok niemieckiego Trybunału Konstytucyjnego wzbudził o wiele mniejsze emocje w Europie niż podobny wyrok Trybunału w Polsce. To był Magazyn Zachodni w Radiu Poznań. Żegnają Państwa Bartosz Garczyński oraz Krzysztof Jankowski, który program realizował. Do usłyszenia.
Magazyn Zachodni.